A dzisiaj ja chciałbym kontynuować czwartą część naszych rozważań w ostatnich tygodniach. Żyć według wartości. Ale pytanie brzmi, jakich? Jakie to są wartości, według których my jako Kościół chcemy żyć? W tych czasach, w których żyjemy, wartości biblijne, wartości Boże, wartości Bożego Królestwa przez współczesny świat są zepchnięte na margines. Są określane że pachną taką starością, nie pasują, są przestarzałe do współczesnego świata. Ale wartości Bożego Królestwa, wartości Boże są fundamentalne do szczęśliwego życia. Aby człowiek był szczęśliwy, musi budować na wartościach Bożego Królestwa. Mówiliśmy o tym, że mamy szukać Królestwa Bożego najpierw, a inne rzeczy będą nam dodane. Nie możemy zamienić tego porządku, który Bóg ustanowił. Nie możemy szukać rzeczy, które są nam potrzebne, aby Królestwo Boże było nam dodane. Królestwo Boże jest czymś głównym, priorytetowym, jest fundamentem naszego życia. Amen. Wartości jakie? Mówiliśmy już o kilku z nich. Dziś chciałbym mówić na temat życia według wartości wiary. Życie według wartości wiary. I wierzę, że jest to jedna z fundamentalnych zasad życia w Królestwie Bożym. Chciałbym dziś powiedzieć coś na temat wiary, co może poruszy nas, co może zaskoczy nas, co może zadziwić nas, ale także może wzmocnić na nasze życie. Wiara, temat wiary to temat numer jeden Bożych dzieci. Ja wiem, że powiecie, jest wiara, nadzieja i miłość, a najważniejsza jest miłość. Amen? Ale w tej kolejności apostoł Paweł na pierwszym miejscu napisał wiara. Wiara jest fundamentalnym tematem życia chrześcijanina. Każdy z nas, gdy żyje w Królestwie Bożym, żyje w oparciu o wiarę. Żyjemy w oparciu o wiarę, żyjemy z wiary, żyjemy, bo wiarę mamy w sercu. A więc jakie jest moje zrozumienie wiary? Jakie jest moje podejście do wiary? Jeśli sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to muszę wiedzieć, jak żyć w wierze, aby żyć. Amen? Aby sprawiedliwy mógł żyć, potrzebuje wiary. A więc żyję dzięki życiu Jezusa we mnie. To jest fundament. My uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi. Wszystko, co mam, kim jestem, kim mogę być, co mogę dostać, co mogę przeżyć, z czego mogę doświadczyć, moje poznanie, moje zrozumienie Boga jest dzięki życiu Jezusa we mnie. Życie Jezusa. To życie Jezusa sprawia, że ja żyję. To życie Jezusa sprawia, że ja mogę żyć wiarą. To Jezus jest źródłem wiary. Biblia mówi, że ona przychodzi przez Słowo, Słowo Chrystusowe, a Słowo było u Boga i ciałem się stało i zamieszkało we mnie. Amen? Jezus jest życiem we mnie, a więc wiara moja musi mieć zdrowe fundamenty, abym mógł opierać się na tym, co Jezusowe, co z Chrystusa, abym mógł przeżywać to, co z Chrystusa. Dwa wersety na początek. List Hebrajczyków, zresztą będziemy na nim się opierać dzisiaj. List Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy werset w Biblii Warszawsko-Praskiej brzmi tak, a później szósty werset. Te wersety brzmią tak. Wierzyć zaś, to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje. To znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi. Bardzo podoba mi się to tłumaczenie, że żyję w przekonaniu, żyję w takim przeświadczeniu, żyję w takim rzeczywistym stanie, że istnieje to, czego nie widzę. To dotyczy różnych sfer naszego życia. Na przykład modlimy się o naszą rodzinę i stoimy w wierze. Oto w takim rzeczywistym stanie, przekonaniu, że to, czego nie ma, będzie, choć jeszcze tego nie widzę, to przyjdzie i się stanie, bo to już jest w strefie duchowej, w sferze ducha dokonywane przez Boga. A więc jestem powołany, by wierzyć, a więc oczekiwać, że stanie się to, czego nie widzę, to, czego nie ma. Dalej czytamy w 6 wersecie: bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem pragnie dojść do Boga, musi najpierw uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc nie mogę się bez wiary podobać Bogu. Wiara upiększa mnie, wiara mnie zdobi, wiara sprawia, że podobam się Panu, jeśli mam wiarę w moim sercu, że On istnieje i że On odpowie na moją modlitwę, że On nagrodzi moją wytrwałość, że On mi pomoże. I kiedy tak myślałem na temat wiary, zobaczyłem jakby cztery płaszczyzny życia w wierze. Chciałbym tymi czterema myślami się z wami podzielić. Wierzę, że to jest biblijna, fundamentalna nauka na temat wiary. Chciałbym powiedzieć, że nie chcę być szarganym przez różnego rodzaju nurty i fale, jeśli chodzi o wiarę. Chciałbym, aby moje życie było stabilne, rozwijało się, ufało Bogu w każdej sytuacji i osiągało krok po kroku to, co Bóg przygotował dla nas, powołując do bytu to, czego nie ma, o co się modlimy, aż dojdziemy do celu i ujrzymy Go w pełni chwały i będziemy tacy jak On. Amen? A więc po pierwsze, wiara czasami zmienia wszystko. Wyjaśnię, co to znaczy czasami, bo w drugiej myśli będę mówił o tym, że wiara czasami nie zmienia nic. Chciałbym, abyście, Kościele, posłuchali Bożego Słowa i nauki Bożej, abyśmy nie byli jakimiś fanatykami, szaleńcami, którzy mówią o czymś, czego nie ma, czego nie możemy osiągnąć i zmagamy się w życiu, przeżywamy frustrację, załamujemy się, tak wielu chrześcijan się załamało. Napisała do mnie pewna kobieta wczoraj wieczorem, kiedy przeczytała wpis na portalu. Napisałeś, pastorze Leszku, że może twój cud jest tak blisko ciebie, tak blisko, że może tylko o jedną modlitwę. Mówi, ja już zwątpiłam. Ja wierzyłam, ja ufałam, moje życie jest koszmarem, jestem powalona, nie wiem co robić. Już powiedziałam sobie, że nigdy w życiu nie będę na temat wiary rozmawiać. Życie dało mi tak w kość, tak dało mi popalić. Wszystko straciłam, że już straciłam siły i nie miałam motywacji, by żyć. Ale coś mnie tknęło, gdy przeczytałam ten wpis. I wiem, że masz wielu znajomych i wiem, że może masz wielu zajęć i może w ogóle nie zwrócisz na mój wpis uwagi. Ale chciałem ci powiedzieć, że coś mnie ruszyło, aby na nowo podnieść oczy i popatrzeć na tego, który może zmienić wszystko. Zaczęliśmy pisać, napisałem jej, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Że Bóg podnosi człowieka, który upada nawet na samo dno. Że Bóg kończy to, co zaczyna. Że jeśli ja będę wierzył, to dojdę do miejsca, w którym oglądać będę Jego dzieło. Wiara czasami zmienia wszystko. Wiecie, czym jest wiara? Co to w ogóle jest za uczucie? Dzięki wierze przychodzą duchowe przełomy w życiu człowieka. Amen. Dzięki wierze jestem wierny Bożym obietnicom, nawet wtedy, gdy nie widzę ich realizacji. Wiara powoduje, że nagle zaczynam ufać Bogu, że On uczyni to, o co Go proszę, mimo że w danym momencie, w którym jestem, nie widzę jeszcze realizacji i działań Boga w moim życiu. Wiara powoduje, że moja wytrwałość i moja ufność do Boga jest nagrodzona. To wszystko czyni wiara. Chciałbym dodać, że wiara to nie jest magiczna różdżka, która dotknięciem zmienia wszystko. Ale wiara to stan, w którym jestem, bez względu na okoliczności, trudności, doświadczenia, wiara zawsze oczekuje, że będzie Boży cud. To jest wiara. Wiara rzuca wyzwanie prostym rozwiązaniom i jest gotowa iść naprzeciw wszystkiemu w życiu, co wydaje się proste i normalne. Wiara idzie pod prąd, nie bojąc się, że się nie uda. Wiara jest zanurzona w Bogu i zmienia zwykłą rzeczywistość. Takie krótkie definicje, które chciałbym zacytować na początek. W Bożym Słowie czytamy, że przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, nie zgodził się z pewnym stanem w swoim życiu, by go nazywano synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. A więc widzimy tutaj decyzję. Uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulęknąwszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, tak jakby go widział. A więc ostatnie słowa są fundamentalne w tym przesłaniu. A więc Mojżesz, gdy był w Egipcie, gdy był uznany czy uznawany był za syna córki Faraona, bo ona go przygarnęła, jakby adoptowała, znalazła go w koszyku, jak wiemy z historii, kiedy wyszła do kąpieli, zaadoptowała go, stał się jej synem i jako dziedzic mógł korzystać z niesamowitych bogactw Egiptu. Mógł korzystać z przychylności Faraona. Miał cudowny pałac, miał cudowne miejsce, ale on wybrał wolę Bożą. On uchwycił się Boga, coś w nim było, coś nim kierowało od samego początku, to Boże powołanie, to Boże działanie, że uchwycił się niewidzialnego Boga, tak jakby go widział. Czyż nie jest tak w naszym życiu? Że gdy idziemy przez różne zmagania, trudności, zrezygnowaliśmy z życia w tym świecie. Poszliśmy za Jezusem, tak jak Mojżesz. Tak jak Mojżesz uznał Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Tak tutaj czytamy. I poszedł za Nim, poszedł za Bogiem. I uchwycił się Go całym sercem. Choć Go nie widział, On wiedział, że jest. A więc w życiu wierzę, to, co jest najważniejsze, jest Boża obecność w naszym życiu. To jest pierwsza rzecz, którą odkrywam, gdy mówię, że wiara czasami zmienia wszystko. Bo jeśli jest Boża obecność, jeśli Bóg jest ze mną, jeśli Bóg jest obecny w moim życiu, to w momencie, w jednej chwili, w jednej sekundzie, gdy jestem blisko Niego, wszystko może ulec zmianie. Bóg czasami lubi nas niesamowicie zaskakiwać. Przychodzi nagle, niespodziewanie, zaczyna działać, zaczyna objawiać swoją moc i chwałę i zaczyna dotykać naszego życia i nagle widzimy Jego działanie i mówimy, wow, Bóg jest niesamowity, ale mnie Pan zaskoczył, ileż razy słyszeliśmy takie świadectwa. A więc idąc w wierze, trzymając się wartości wiary, musimy pamiętać, że tak naprawdę chwytamy się niewidzialnego, tak jakbyśmy go widzieli. To powoduje, że moje życie wiary, życie wierzy się rozwija i prawidłowo rośnie. Przez wiarę usłuchał Abraham, czytamy następny fragment od 8 wersetu, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie, przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkał pod namiotami z Izakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy, oczekiwał bowiem z miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. A więc znów widzimy, jak kolejna osoba, kolejny człowiek chwyta się wiarą Boga, który jest twórczy, który dla niego buduje coś niesamowitego, coś wielkiego i on wierzy w to, że Bóg to uczyni. Wyszedł, poszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Czytamy dalej na temat Abrahama w liście do Rzymian, że Bóg czyni go ojcem wielu narodów. Słyszeliśmy o tym w środę. Tutaj było w przesłaniu Roberta to bardzo mocno zaakcentowane. Bóg, któremu wierzył, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje, on uwierzył wbrew wszelkiej nadziei po to, by stać się ojcem wielu narodów według tego, co zostało powiedziane. Tak liczne będzie twoje potomstwo i nie zachwiał się wierze. Choć uznał ciało swe za obumarłe, bo miał już przecież prawie 100 lat i obumarłe już było łono Sary, wobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania, lecz przeciwnie, jeszcze mocniej trwał wierze, oddał przez to chwałę Bogu, będąc przekonany, że On w mocy jest w stanie uczynić to, co przyrzekł. Amen? Że Bóg jest w stanie uczynić to, co obiecał, to, co powiedział. Oto poruszanie się w wierze. Nie było zwątpienia w jego sercu. Czy w tym momencie on widział już spełnienie? Nie. Wiedział, że on to uczyni. Trwał przez wiele lat, ufał Bogu, polegał na Nim, czekał na Niego, był wierny, był odpowiedzialny przed Bogiem, nie pozwolił swojej wierze się zachwiać. I przychodzi moment, kiedy zmienia się wszystko, kiedy zmienia się cała rzeczywistość, kiedy przychodzi wyzwolenie, kiedy przychodzi radość, kiedy przychodzi spełnienie, kiedy przychodzi błogosławieństwo, bo tak działa wiara. W innym przypadku mogę powiedzieć, że wiara czasami nic nie zmienia. A więc wierzę, chodzę w wierze i tak naprawdę nic nie ulega zmianie. Ale wierzę. Wiara czasami nie zmienia niczego. Po prostu wierzymy, wierzę bez względu, czy mam, posiadam, czy nie. Czy posiadam to, o co proszę, czy nie. Jestem w wierze. Ufam Bogu. Wierzę. Wiele razy przez wiarę ludzie są uzdrawiani. Ale wiele razy nie. Musimy się zmierzyć z tą prawdą. Nie możemy być szaleńcami czy głupcami, którzy mówią tak, wszyscy zostali uzdrowieni, jak się ktoś pomodlił. Wiele razy Bóg uzdrawia, a wiele razy nie. Ale prawda, jeśli mamy duchowe objawienie, jeśli naprawdę żyjemy z Bogiem, trwanie w wierze zawsze zmienia Ciebie, zawsze zmienia mnie. Bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, kiedy trwam w wierze, wiara zawsze mnie zmienia. Bo szczęście polega na chodzeniu w wierze, nie w przełomach na zewnątrz. Moje szczęście jest w chodzeniu w wierze. Moje szczęście jest w Bogu mojego zbawienia. Moje szczęście jest w tym, że ja zaufałem komuś, kto jest moim ojcem i kto się o mnie troszczy. Radość z życia z Bogiem to jest to, czego nam potrzeba. Nie tego, co zewnętrzne. Na konferencji pastorów jeden z nauczycieli biblijnych powiedział nam, że radość z życia polega na tym, że masz więź z Bogiem, nie z powodu tego, że masz wielki zbór. Jeśli ktoś szuka radości i spełnienia w tym, że ma wielki czy mały zbór, czy ma to, czy tamto, po prostu bez względu na to wszystko, co będzie miał, przychodzi moment, kiedy jest frustratem, niezadowolonym i załamanym człowiekiem. Bo nasze szczęście musi być w Bogu. Dlatego Dawid w jednym z psalmów mówi: moim szczęściem jest być blisko Pana. To jest jego szczęście. Przecież Dawid miał potężne królestwo. To królestwo nie dało mu szczęścia. Miał armię, miał doczesne bogactwa. To wszystko nie dało mu szczęścia. On ogłosił w psalmie, że jego szczęściem jest być blisko Boga. Być blisko Pana. I radość życia z Bogiem jest priorytetowe w rozwoju naszej wiary. Chodzimy w wierze nie dlatego, że mamy to czy tamto. Wiara uwalnia Boży pokój w sercu człowieka. Kiedy żyję w wierze, oto nagle jestem nawiedzany Bożym pokojem. Pokojem, który nie można sobie stworzyć poprzez uczucie emocjonalne, poprzez jakby wyciszenie się samemu w sobie. To Bóg czyni, to Bóg daje pokój w serce człowieka. Kiedy chodzę w wierze, wiara uwalnia Boży pokój w moim sercu. Ja wiem, że Bóg się o mnie troszczy. Nie mam tego jeszcze, co bym chciał, nie widzę jeszcze tego, co pragnę, nie mam odpowiedzi na moje prośby, ale ja rozkoszuję się Bogiem. Ja mam pokój Boży w moim sercu. Bóg jest moim szczęściem. Pokój w sercu Daniela spowodował, że spał spokojnie między lwami. To był Boży pokój. Bo jedynie Bóg to mógł uczynić. Człowiek z natury przeraża się, boi się, kiedy widzi drapieżne zwierzę. Będzie uciekał. Ale Daniel spał spokojnie w lwiej jamie. Ciesz się tym, co masz. I nie przeklinaj życia dlatego, że czegoś nie masz. Jest to bardzo ważne. Umieć się cieszyć tym, co się ma. Ale ta zdolność cieszenia się z tego, co się ma, pochodzi od naszego cieszenia się Bogiem. A więc cieszenie się Bogiem sprawia, że jestem zadowolony z tego, co posiadam. Jestem szczęśliwy, jestem radosny. Mam pełno uwielbienia w moim sercu. Jestem wdzięczny Bogu, bo wiara czasami nie zmienia rzeczy. Wiara czasami nic nie zmienia. Po prostu zmienia mnie. Sprawia, że ja coraz bardziej Pana przeżywam. Coraz bardziej Boga doświadczam. Coraz bardziej doznaję Bożych uniesień, Bożego wzmocnienia. Jestem zadowolony. Jest to prawdziwe szczęście, które mam w Bogu. Musimy się tego uczyć, Kościele. Ja się chcę tego uczyć, żeby być szczęśliwym w Jezusie. Był taki stary hymn: ja jestem szczęśliwy w Jezusie. Śpiewano go w kościołach. Ludzie mieli tak niewiele. Pamiętam te czasy, kiedy żyliśmy w oparciu o dary, które nam przywozili za granicę. Trzeba było iść do kolejki, do kościoła, czy tam gdzieś do punktu wydawania i każdy dostał swoją paczkę. Pamiętam, wtedy ja się nawracałem. Pamiętam, jacy ludzie byli szczęśliwi. Oni śpiewali: ja jestem szczęśliwy w Jezusie. Ja jestem szczęśliwy w Jezusie. Naprawdę szczęśliwy w Jezusie. A myślicie, że co śpiewają ci chrześcijanie w prześladowanych kościołach? Oni śpiewają, że są szczęśliwi w Jezusie. Bo gdyby nie byli szczęśliwi, jak można postąpić w taki sposób, jak widzieliśmy, gdy nie ma się szczęścia w Jezusie? Jak można być gotowym oddać życie bez szczęścia, bez tej wiary w sercu w Jezusa, w Jego życie, które jest we mnie? Jak można? Można by powiedzieć, w takich sytuacjach właśnie wiara czasami niczego nie zmienia. Czasami ludzie tracą życie. Czasami ludzie umierają dla Jezusa. Czy to znaczy, że nie mają wiary? Oj, Kościele, mają. Mają, i to potężniejszą od nas. Mają, i to większą od nas. Mają i ufają Jezusowi. Są naprawdę szczęśliwi w Jezusie. Są w Nim szczęśliwi. Widzicie, do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest taki fragment, który mówi o różnych sytuacjach, o różnych momentach w życiu człowieka. I powiedziane jest tak, w 35 wersecie: dzięki zmartwychwstrzeszeniom, które się dokonały za ich sprawą, niewiasty mogły cieszyć się z powrotem do życia swoich mężów. Jedni spośród nich dobrowolnie szli na mękę, by osiągnąć wyższe dobro w postaci chwalebnego zmartwychwstania. Gardzili przedkładaną im wolnością, inni byli znieważani, biczowani, zakuwani w kajdany, wtrącani do więzienia. Jeszcze innych kamionowano żywcem, przecinano piłami, poddawano różnym próbom, przebijano mieczem. Przyodziani w owcze lub kozie skóry, tułali się w nędzy, zewsząd narażeni na prześladowanie i uciski. Świat nie był ich godzien. Błądzili tedy po pustyniach i górach, ukrywali się po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I choć wszyscy zasłużyli na najwyższe uznanie ze strony Boga, to jednak żaden z nich nie dożył wypełnienia się obietnic. Wiara czasami nic nie zmienia. Wiara czasami nic nie zmienia. I to może być rewolucyjne w obecnym charyzmatycznym świecie, gdzie ci mówią, że jeśli będziesz wierzył, to zawsze będziesz zdrowy, bogaty, piękny i szczęśliwy. Powiem tak, odważnie, to jest herezja. To jest zwiedzenie. To jest kłamstwo. To jest oszukiwanie człowieka. Co mają ci powiedzieć nasi bracia i nasze siostry? Byli gorsi od nas? Mieli mniejszą wiarę od nas? To jest Nowy Testament, to jest Kościół nowotestamentowy, to jest Kościół po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Oczywiście, wiara czasami zmienia wszystko. Byli zmartwychwzbudzani, kobiety otrzymywały z powrotem swoich mężów, działy się cuda, były uzdrowienia i są, i dzieją się, i będą się działy, bo wierzymy, że Bóg jest Bogiem cudów. Ale czasami, w innych przypadkach, wiara nie zmieniała niczego. Musieli trwać przy Bogu, trwali przy Panu, służyli Jemu bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zawsze ma wyższe dobro dla nas. Powiem tak, Kościele, czasami wydaje nam się, że w to, co ja wierzę i chcę osiągnąć, to jest najwyższe dobro, jakie mogę osiągnąć i mieć dla mojego życia. Powiem Ci, że Bóg ma zawsze wyższe dobro. Że Bóg ma zawsze więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, pomyśleć czy poprosić. Czasami wydaje nam się, że mamy taki cel i dobrze, że mamy cele, cele trzeba mieć i modlimy się o to i wierzymy, że tak będzie i to jest jakby nasze najwyższe dobro, jakie chcemy osiągnąć, ale chwała Bogu za to, że On nie jest ograniczony, że On zawsze ma jeszcze wyższe dobro dla nas, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Ma coś więcej niż rozumiemy, widzimy na dany moment. Czasami nie ma uzdrowienia. I myślicie, że Biblia na ten temat milczy? Jak nie ma uzdrowienia? Nie, Biblia nie milczy, tylko trzeba ją uważnie czytać. Trzeba ją uważnie rozważać. Pan Jezus o tym mówił. Pan Jezus mówił, że czasami nie ma uzdrowień. Co trzeba wtedy zrobić? Co Pan Jezus mówił? A może przeczytajmy Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory. Powtórzę jeszcze raz. Byłem chory, a uzdrowiliście mnie. Halo, czytacie? Odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. I ludzie go pytali, Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie łaknącego, a nie daliśmy Ci jeść? Kiedy widzieliśmy Ciebie pragnącego, a nie daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie nagiego, a nie przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorego, a nie odwiedzaliśmy Cię? Kiedy byłeś w więzieniu, a nie byliśmy przy Tobie? Kiedy? Wtedy Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych w moim królestwie, to mnie uczyniliście. Ciekawe. Czy jest powiedziane z drugiej strony? Kiedy ludzie staną przed Panem, powiedzą, Panie, chorych uzdrawialiśmy, demony wyganialiśmy, cuda czyniliśmy, a Pan powie, nie znam was. Szok! Szok! Po prostu szok! W Twoim imieniu to czyniliśmy. Dzisiaj są skrajne nauki, które mówią, Ty jak się będziesz modlił, wszyscy będą uzdrowieni. Fałszywe obietnice. Bóg ma moc uzdrowić człowieka, ale czasami Bóg nas posyła, abyśmy byli Jego posłańcami do tych, którzy są chorzy. Niekoniecznie, aby byli uzdrowieni, abyśmy byli dla nich źródłem pocieszenia, miłości, wsparcia. Przecież o tym mówi Biblia. O tym mówi Boże Słowo. Drugi się do Koryntian. Popatrzmy na wielkiego Bożego człowieka. Chyba, że on miał coś pokręcone w głowie i po prostu nie żył wiarą. Dlatego miał problem. Czytamy słowa apostoła Pawła. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała. Pawle, czy wiary nie masz? Czy trzeba się modlić i będziesz uzdrowiony? Wysłannik szatana, który mnie policzkuje, żebym się nie unosił pychą. Wiecie, pycha to jest straszna rzecz. Chrześcijanie czasami są tak pyszni ze swojego obdarowania, że popadli w taką pychę, że nie można do nich dotrzeć. Uważają siebie za alfę i omegę. Uważają siebie za to, że poznali wszystko i zrozumieli wszystko do końca. Żebym się nie unosił pychą. Pan Bóg dopuścił oścień w ciele Pawła. Paweł mówi, wysłannik szatana, który mnie policzkuje, żebym się nie unosił pychą. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. To nie było tak, że Paweł się nie modlił o tę sprawę, że Paweł nie chciał się z nią rozprawić. Czasami wiara zmienia wszystko, czasami wiara nic nie zmienia. Zmienia mnie. Zmienia nas, Kościele. Zmienia moje życie. Powoduje, że jestem mocny, stabilny w moim wnętrzu, że wichry i sztormy nie są w stanie mnie poruszyć. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział. Ktoś powiedział, jaki Pan? Który Pan ci to powiedział? Chyba Paweł rozmawiał z Panem Bogiem, tak? Pan Bóg mu powiedział, Jezus mu powiedział, wystarczy ci moje łaski, moc bowiem słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa, albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Cię podziwiam mocną wiarę prześladowanych chrześcijan. Oni ciągle zakładają zbory. Oni ciągle idą i głoszą Ewangelię. Oni ciągle wychodzą naprzeciw ludzkim potrzebom. Oni ciągle wyznają Jezusa Panem. Wiedzą, co im grozi. Wiedzą, jakie czyha niebezpieczeństwo. Wiedzą, że mogą być zabici, ale ciągle idą. Nam nikt nic nie zrobi. Możemy z każdym człowiekiem rozmawiać. Możemy do każdego domu zapukać. Możemy każdemu powiedzieć o Jezusie. Jak nam to ciężko przychodzi, nieprawdaż? Jak nam to ciężko przychodzi. Czasami może potrzeba przejść przez te miejsca takich wyzwań, gdzie stoimy mocno w wierze, aby dać upust wierze, która jest w nas i zwycięstwu Chrystusowemu, które jest w nas. Trzecia myśl. Wiara zawsze wymaga posłuszeństwa. Wiara zawsze wymaga posłuszeństwa. Mojżesz dzięki wierze, gdy dorósł, i to jest ważna myśl, 11 rozdział, 23 werset, wróćmy do tego tekstu. Wiarą powodowani rodzice Mojżesza nie przelękli się rozkazu królewskiego i po urodzeniu dziecka ukrywali je przez 3 miesiące, gdyż widzieli, że jest bardzo piękne. Dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, nie chciał, by uważano go za syna córki Faraona. Mojżesz dorósł. To zwróciło moją uwagę. Trzeba czasami dorosnąć, aby pewne rzeczy zrozumieć. Czasami w naszej naiwności dziecięcej myślimy, wszystko się nam należy i wszystko nam wolno. To jest naiwność dziecięca. Dzieci tak lubią myśleć. Że wszystko im wolno i wszystko się im należy. Oczywiście Biblia mówi, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie ujrzycie Królestwa Bożego. Ale także apostoł Paweł mówił, gdy byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko, postępowałem jak dziecko, ale teraz na męża wyrosłem. A więc trzeba mieć tą dziecinną ufność w wierze, ale także dojrzeć, dorosnąć, nie być naiwnym. Nie wszystko możemy mieć i nie wszystko nam wolno. W środę i w czwartek spędziłem trochę czasu z Robertem i dużo rozmawialiśmy, modliliśmy się. On powiedział takie super stwierdzenie, które mnie dotknęło bardzo. Dotknęło mnie bardzo. Powiedział tak: pastorze Leszku, jeśli kochasz Pana, to będziesz kochał Jego przykazania. Wiecie, nie myślałem nigdy w ten sposób. Myślałem, przykazań nie ma. Jak kocham Pana, to ja już mnie nic nie obowiązuje. Tylko łaska. Mówi, Leszek, słuchaj, jeśli kochasz Pana, to będziesz kochał Jego przykazania, będziesz kochał Jego słowo. Nawet to radykalne. Nie tylko kochasz to, co przyjemne dla Ciebie, ale kochasz te wersety, które pobudzają cię do wyrzeczeń, zaparcia się samego siebie, do uświęcenia, do uległości, do posłuszeństwa. Nie mów, że kochasz Pana, jeśli nie kochasz wszystkiego, co jest Jego. Wiara wymaga posłuszeństwa. Wiara wymaga posłuszeństwa. Gdy Mojżesz dorósł, wiara wymaga posłuszeństwa, jak Abraham, który poszedł nie wiedząc, gdzie idzie. Bóg nie podał mu szczegółów, Nie podał mu niczego na talerzyku i powiedział: Abrahamie, tutaj wszystko masz, do dzieła, do roboty. Teraz tutaj to masz na talerzu, po prostu sobie weź w odpowiednim momencie, co ci jest potrzebne i po prostu bądź bogaty, niech twoje stada się pomnażają, niech rozbudowuje się ziemia, rozrasta ziemia, do której idziesz. Nie. Abraham musiał uwierzyć, nie wiedząc, dokąd idzie. Bóg nie dał mu szczegółów, ale on był posłuszny. On wierzył. To nie na tym polega, że mam coś lub czegoś nie mam. Wiara musi być bezustannie w moim sercu, oparta na posłuszeństwie Bogu. Takie refleksje do mnie przyszły w modlitwie. Łatwiej być posłusznym Bogu, kiedy się zmagamy, kiedy są wyzwania, kiedy mamy trudny czas, dlatego że syndrom zniewolenia przez historię sukcesu powoduje, że przestajemy budować na posłuszeństwie. Zaczynamy spoczywać na laurach. A więc bezustannie w naszym życiu są wyzwania, są zmagania, są doświadczenia, abyśmy mogli uczyć się żyć w posłuszeństwie Bogu, w posłuszeństwie Jezusowi. Kiedy Izrael miał wszystko, kiedy im się dobrze wiodło, bardzo szybko zapominali o Panu. Szukali różnych zastępczych rzeczy. Myślicie, że jak budowali cielca na pustyni, kiedy się już osadzili, dotarło do nich, że są wolni, że po prostu, no niesamowite, nie ma już niewoli egipskiej. Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze i oni byli osamotnieni, od razu sobie zrobili cielca. Czyli oni zastąpili tym cielcem Boga Jahwe. Zastąpili po prostu. Zaczęli go czcić, zaczęli wokół niego tańczyć, zaczęli wokół niego chodzić. Bardzo szybko, wiele razy, gdy dotykał ich sukces, powodzenie, gdy im się dobrze układało, po prostu zapominali o swoim Bogu, zapominali o swoim Panu. Ale kiedy byli w potrzebie, korzyli się przed Bogiem, szukali Boga, na nowo do Niego wołali, na nowo do Niego przychodzili. I wiara wymaga posłuszeństwa. W Hebrajczyków 11:8 czytamy: wiarą powodowany Abraham usłuchał wezwania Bożego i wyruszył do ziemi, którą według obietnicy Boga miał wziąć jako dziedzictwo. Wyruszył w drogę, choć nie wiedział, dokąd idzie. Ale on wierzył, że weźmie w dziedzictwo to, co Bóg obiecał. W pierwszym liście Piotra 1:6-7 czytamy: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy przyjdzie Jezus, gdy się objawi Jezus. Jak to ważne, aby moja wiara zawsze trwała w posłuszeństwie. Na koniec, ostatnia myśl: wiara zawsze triumfuje. Wiara zawsze triumfuje. Jest triumf zwycięstwa. Wiara nie jest porażką. Wiara nigdy nie kończy się porażką. Bóg zawsze wszystko kontroluje. Gdy stoję w wierze, gdy trwam w wierze, gdy wokół mnie płonie ogień, gdy jest pełno doświadczeń i prób i wyzwań, Bóg zawsze wszystko kontroluje. Kościele, nigdy nie jesteśmy sami. Nigdy nie jesteś sam w ogniu swoich doświadczeń. Bóg wszystko kontroluje, widzi lepiej niż my widzimy, przewiduje bardziej niż my jesteśmy w stanie przewidzieć. I wiele razy wie lepiej od nas, czego potrzebujemy. Wie lepiej od nas, co jest dla nas najlepsze. Dlatego najlepszą rzeczą i najwyższą sztuką jest szukać Boga i polegać na Nim. I wierzyć, że On lepiej wie i lepiej to uczyni, niż ja sam jestem w stanie to zrobić. zdobyć przez wiarę chlubne świadectwo. To przenika w tym tekście, to jest tam ujęte w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Zdobyć przez wiarę chlubne świadectwo, nie otrzymując, co mówiła obietnica. To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Aby osiągnąć coś więcej, to mi mówi, że wiara zawsze triumfuje i zwycięża. Bo jeśli nie osiągam na tym poziomie, na którym chciałem osiągnąć błogosławieństwo i odpowiedź na moje potrzeby, to moja wiara, gdy jest do końca skuteczna i wierzę Bogu, jestem wytrwały w mojej wierze, osiągnę nawet więcej, niż sobie pomyślałem i zaplanowałem, aby osiągnąć. Mam jakąś potrzebę i moim marzeniem jest, aby była zaspokojona i aby Bóg dał lub uczynił to, o co go proszę. I nic. I nie dzieje się nic. Nie ma odpowiedzi. Czasami tak jest, bo Bóg przygotowuje coś większego, lepszego, doskonalszego, wspanialszego, niż sobie wyobrażamy w danym momencie. Jego plan jest lepszy, doskonalszy. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 39 werset. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ale zdobyli chlubne świadectwo. Chlubne świadectwo. Byli świadectwem. Byli zachętą. Byli motywacją dla innych. Byli przykładem na innych. 40 werset. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Bóg zawsze przewiduje coś lepszego. On ma lepszy plan, wyższy plan, doskonalszy plan, niż my jesteśmy sobie w stanie go stworzyć i wyobrazić. Pierwszy list Jana 5:3-4 czytamy. Miłość, którą okazujemy Bogu, przejawia się w tym, że wypełniamy Boże nakazy. Czyli posłuszeństwo, tak? Jesteśmy Bogu posłuszni. Słuchamy tego, co Bóg mówi. A nakazy te wcale nie są trudne. To nam się wydaje, że Bóg nakłada na nas jakieś jarzmo, że to posłuszeństwo, Boże przykazanie jest trudne, że to jest jarzmo. To jest ludzka nauka. Nie słuchajcie jej. Biblia mówi, że nakazy wcale nie są trudne. Bo Bóg daje nam Ducha Świętego. Daje nam moc z wysokości. Daje nam siłę, by zwyciężać. Wszystko bowiem, co z Boga wzięło swój początek, zwycięża świat. A więc wiara triumfuje. Jeśli coś z Boga się zrodziło, to na końcu jest zwycięstwo. Ten świat jest pełen porażek. Ten świat jest pełen klęsk, upadków i niedoskonałości. Ale zwycięstwo nad światem jest wiara nasza, mówi Boże Słowo. Wiara zawsze zwycięża. Zwycięstwo nasze to wiara nasza. Wiara w to, co Bóg ma dla mnie, co jest Jego planem, który przygotował, opracował dla mojego życia. Nie muszę się bać. Zawsze w wierze kończę zwycięstwie. A zwycięstwo wiary przynosi chlubę Bogu. Takie jest nasze powołanie. Takie są nasze wartości. Takie są wartości Kościoła. To nie powód, bo coś nie idzie po mojej myśli, bo nie jest tak, jak ja bym chciał. Sobie pójdę, znajdę inne miejsce. Bo małżeństwo mi się nie podoba, to sobie znajdę inne rozwiązanie. Bo to i tamto, ciągle my ludzie mamy swoje odpowiedzi na nasze dylematy. Pamiętajmy, że wiara zawsze triumfuje, gdy jest oparta na posłuszeństwie Bogu. Końcem jest wielkie zwycięstwo i my mamy przynieść chlubne świadectwo, nie tragiczną porażkę. To jest nasze przeznaczenie Kościoła. Mimo, że rodzimy to w bólu, czasami w cierpieniu, czasami w uniżeniu samego siebie, czasami poświęcając swoją dumę, pychę, swoje ja, chodzimy w uniżeniu i Bóg nas wywyższy, bo Pan pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. A więc jeśli pragniemy oglądać manifestację wartości Bożego Królestwa w naszym życiu, to musimy żyć według wartości wiary. I musimy pamiętać, że wiara czasami zmienia wszystko. Ale wiara także czasami nie zmienia nic, zmienia mnie samego. Rozbudowuje moją siłę duchową. daje mi moc, abym przetrwał największe sztormy. Wiara zawsze współgra z posłuszeństwem i na końcu triumfuje. Bóg jest z nami. Bracia i siostry Kościele, Bóg jest po naszej stronie. I On pragnie, aby w naszym sercu była silna wiara. Ja chcę taką mieć. Ja wierzę, że taką wiarę Bóg nam daje, że przejdziemy przez różnego rodzaju doświadczenia, wyzwania i będziemy osiągać następne wymiary, które Bóg przygotował dla nas. Bo Bóg się troszczy o swój Kościół. Bo nie należymy do jakiejś organizacji, czy nie przynależymy do jakiegoś klubu, czy do jakiejś denominacji kościelnej. Należymy do Pana, należymy do Jezusa, należymy do Króla Królów i Pana Panów. Należymy do Tego, który jest autorem naszej wiary. Dlatego biegnąc, chcemy patrzeć na Niego. Choć był równy Bogu, uniżył się do najniższych i Bóg wielce go wywyższył. Bóg wywyższy tych, którzy będą Mu ulegli, którzy będą posłuszni, którzy będą wierzyć nawet w momentach, kiedy nie widać wyjścia i nie przychodzi rozwiązanie. Powstańmy, aby się o to pomodlić, aby o to Pana poprosić. Panie, dziękujemy Ci, że uczysz nas życia w wierze, że zabierasz to nasze cielesne spojrzenie na wiarę, że gdy wierzę, to mam, co chcę i posiadam, o co proszę. Dziękujemy Ci, że Ty dajesz, Panie, gdy prosimy i odpowiadasz, gdy Panie, wołamy do Ciebie i przychodzisz, aby dać zaspokojenie naszym potrzebom. Uzdrawiasz nasze choroby. Dziękujemy Ci za to, że to jest częścią Twojego dzieła, że to jest Twoja obietnica, że Ty, Panie, nam to dałeś w swoim słowie i nigdy nie zaprzestaniemy wierzyć i modlić się i wołać do Ciebie i oglądać cuda. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem cudów pośród nas. Ale, Panie, także wiemy, że gdy niewypełniana jest obietnica, gdy nie ma to, o co prosimy, to Ty jesteś naszą największą radością i rozkoszą. Panie, pomóż nam w Duchu Świętym, Panie, być szczęśliwymi w Tobie, bez względu na okoliczności i bez względu na trudności, przez które przechodzimy. Panie, pomóż nam cieszyć się Tobą, nawet wtedy, kiedy może nasza wiara nic nie zmienia. Panie, my wierzymy, że wiara zatriumfuje, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy wyglądać i oczekiwać na wypełnienie się obietnicy i zobaczymy to, co przygotowałeś dla nas. Panie, dziękujemy Ci, że będziemy mogli spojrzeć i zobaczymy wypełnienie się wszystkiego, co obiecałeś. A nawet więcej niż zrozumieliśmy. Nawet więcej niż zostało nam objawione. Nawet więcej niż pojmowaliśmy w danym momencie, bo Ty jesteś Bogiem, który zaskakuje, który może uczynić coś niesamowitego. Dziękujemy Ci, Panie, że może nasza wiara triumfować, zwyciężać, że Ty, Panie, kontrolujesz wszystko, że Ty lepiej wiesz, Ty lepiej przewidujesz. Panie, chcemy być Tobie poddani. Chcemy Ciebie kochać. Chcemy Ciebie kochać ponad wszystko. Chcemy kochać Twoje słowo. Chcemy kochać, Panie, Twoje dzieła. Chcemy kochać, Panie, wszystko, co czynisz. Chcemy kochać ludzi tak, jak Ty ich kochasz, Panie. Chcemy Ci dziękować za siebie nawzajem. Chcemy szanować jedni drugich, tak jak Ty szanujesz Ojca, Ojciec Ciebie i Duch Święty Was, Ojca i Ducha i Wy, Ducha Świętego. Panie, zostawiłeś nam przykład spójni, jedności. Panie, niech wreszcie diabeł przestanie zbierać swoje żniwo. Panie, chcemy trwać w Tobie. Chcemy trwać w wierze. Chcemy trwać, Panie, bez względu na to, co przeżywamy, jakie okoliczności życia nam towarzyszą. Panie, dziękujemy Ci, że uczysz nas, pokazujesz nam pełną Ewangelię, pełną prawdę, Panie. Dziękujemy Ci, że przenikasz nasze serca, że nie musimy być jednostronni, nie musimy być w rozmytej Ewangelii, ale możemy ją uchwycić całą, możemy uchwycić Twoje przesłanie i możemy iść do przodu, jak Twój Kościół pierwszy, Dziejów Apostolskich, jak Kościół dziś, który Ciebie kocha ponad wszystko, bez względu na okoliczności. Ucz nas, Panie, swoich dróg i prowadź nas swoimi drogami. Panie, dziękujemy Ci za ten tydzień, który jest przed nami. Panie, niech każdego dnia objawia się Twoja moc. Niech każdego dnia w naszym życiu tak promieniuje z nas pełnia szczęścia w Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, że wszystko, co mamy, że naszym największym szczęściem jest być blisko Pana. Dziękujemy Ci za to. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję, że masz dla nas niesamowity plan. Panie, dziękujemy Ci, że Ty przewidziałeś ze względu na nas coś lepszego. Panie, ja przyjmuję to słowo prorocze, że ze względu na nas przygotowałeś coś lepszego, że przygotowujesz dla nas coś większego, coś lepszego, coś wspanialszego, Panie. Że będziesz błogosławił obficie naszym domom, naszym rodzinom. Panie, że będziemy oglądać przełomy w naszym życiu, dlatego że stoimy w wierze, że trwamy w wierze, że nie wątpimy, jesteśmy wytrwali w naszym oczekiwaniu. Dziękujemy Ci za to, Panie. Niech Twój Duch Święty nas prowadzi w tych dniach. Prowadź nas, Panie. Działaj w nas. Objawiaj swoją chwałę w naszym życiu, Panie. Alleluja.